kraje i obyczaje.
Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu Sens. W drugim sezonie podcastów zabieram Państwa w kolejne podróże. Rozmawiam z osobami, które znają te destynacje jak własną kieszeń. Materiał sponsorowany przez Biuro Turystyki ZNP Logostur, które oferuje wyjazdy kulturowo-poznawcze na 7 kontynentów, spełniając marzenia o poznawaniu świata. Wyjątkowy standard, indywidualne podejście oraz unikalne atrakcje sprawiają, że egzotyczna przygoda jest na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji na logostur.pl. Kraje i obyczaje, Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu Sens.
Marcin Jakobi, sinolog, autor książek o Chinach, w tym Chiny bez makijażu i Nowa gra Chińczyka, która właśnie się ukazała.
Przedstawiając się, już pan wskazał kierunek naszej podróży tutaj, przynajmniej takiej podróży mentalnej, bo mianowicie będziemy mówić o Chinach dzisiaj. I tak myślę, że Chiny, kontekst, temat Chin tak często pojawia się w ogóle w przekazie, w kontekście politycznym, kulturalnym. Też mamy kuchnię chińską, medycynę chińską, telefony chińskie, że wydawać by się mogło, że właściwie coś o tych Chinach wiemy. Ale z tego, co powtarzają osoby, które już mają takie doświadczenie, że jednak spotkanie z Chinem jest szokiem i chciałabym, żebyśmy mogli jakoś ten szok zmniejszyć, albo na co powinien się przygotować turysta, który jedzie, powiedzmy sobie, do Pekinu, bo to już jest to mniejsze miasto w Chinach, mimo że olbrzymie.
No olbrzymie oczywiście, no właśnie Chiny są olbrzymie i ten szok, który może dla nas być, to jest szok związany ze skalą. Po pierwsze to jest kraj, no to wszyscy wiemy, 1,4 miliarda, czyli bardzo liczna populacja. Ta populacja jest skupiona w wielkich miastach, czyli do jakiego miasta nie pojedziemy, to zawsze będzie miasto, te duże są grubo powyżej 10 milionów mieszkańców, wiele z nich przekracza 20 milionów mieszkańców, więc to są gigantyczne miasta, tak jak 10 Warszaw, 15 Warszaw i to jest jedna metropolia. Również jeżeli jeździmy turystycznie i pójdziemy w jakiekolwiek miejsce, gdzie są turyści, a musimy pamiętać, że większość turystów w Chinach to są turyści chińscy, dlatego że Chińczycy sami zwiedzają swój kraj i bardzo lubią turystykę tą wewnętrzną, tam będą tłumy. Musimy się po prostu do tego przygotować. Jeżeli pójdziemy na przykład do zakazanego miasta w Pekinie, jest ładna pogoda, no to pewnie będziemy przez dużą część naszego pobytu w zakazanym mieście iść w takiej rzece innych turystów, więc jeżeli się z tym oswoimy, no nie jest to straszne, tylko czasami trzeba trochę poczekać w kolejce, czasami trzeba się oswoić z tym, że nie zrobimy zdjęcia bez żadnej obecności ludzi, tylko wszędzie będą rzeczywiście tłumy, to już nie jest tak źle. Oczywiście jedzenie też jest inne. Znamy troszeczkę może Chiny z chińskiej kuchni, która jest w Polsce. Ona jest też trochę inna. Chiny mają różną kuchnię w różnych miejscach. Nie ma jednej kuchni, więc to jest bardzo duże zróżnicowanie. I w ogóle mogę powiedzieć, że Chiny mogą zadziwić właśnie tym zróżnicowaniem. Bo to jest Szanghaj, który jest stolicą biznesu, pieniędzy, banków, gdzie są ogromne, gigantyczne pieniądze. I nasze miasta polskie wyglądają naprawdę jak zapadła wieś w porównaniu z Szanghajem. Jest mnóstwo samochodów elektrycznych, jest mnóstwo najnowszych rozwiązań technologicznych. Ale mamy też chiński interior, chińską wieś, gdzie oczywiście turystycznie być może mniej osób pojedzie, ale tam mamy Chiny dużo, dużo biedniejsze, dużo bardziej zacofane, takie, które przypominają nam trochę jeszcze lata 80. Więc mamy z jednej strony nowoczesność, z drugiej strony biedę, z jednej strony ogromne bogactwo, z drugiej strony trochę takie zacofanie technologiczne i Chiny są tym wszystkim jednocześnie.
No właśnie, będziemy chwilę mówić o tych dalszych miejscach, natomiast Pekin, ponieważ wspomniał pan o zakazanym mieście, to jest jedno z takich, no jedna z ikon turystycznych, zakazane miasto. Czym właściwie jest zakazane miasto? Cóż, tak pokrótce, co można by o nim powiedzieć?
No musimy pamiętać, że Pekin w ogóle przez pewną część historii chińskiej, nie chcę powiedzieć dużą, był stolicą całego cesarstwa. I był stolicą cesarstwa w tym okresie najpóźniejszym, jeśli chodzi o bardzo długie dzieje Chin. Od XV wieku z przerwami krótkimi, do XX wieku był stolicą. I miejsce, gdzie mieszkali cesarze i skąd rządzili, to jest właśnie zakazane miasto. Ono nazywa się zakazanym, ponieważ ta część prywatna, bo to jest taki wielki zespół po prostu pałacowy, do którego się wchodzi i przez godzinę, dwie godziny można tam chodzić w nim. To jest dość duży teren i ta część południowa, bo wchodzi się od strony południowej, to była część, która była otwarta dla urzędników. Tam się odbywały audiencje, tam się odbywały różne państwowe ważne wydarzenia, a mniej więcej 1/3 północna to było to prawdziwe zakazane miasto, gdzie nikt nie mógł wejść oprócz cesarza i bardzo, bardzo licznych rodzin cesarskich. Głównie chodzi o żony, konkubiny, nałożnice cesarza, poprzednich cesarzy, jeżeli żyły i tak dalej. To było to miasto, do którego żaden inny mężczyzna nie mógł wejść, mogli być tam eunuchowie, czyli męscy, ale nie do końca męscy, można powiedzieć służba pałacowa razem ze służbą kobiecą. I dzisiaj możemy to wszystko zwiedzić, możemy sobie w bardzo wiele miejsc zaglądać. Jest to, tak jak powiedziałem, bardzo duży teren i to jest jedna z atrakcji turystycznych Pekinu, ale nie jedyna. Pekin miał dość trudną historię w XX wieku.
Też więc... stracił na pewien czas status stolicy, prawda? Dosyć dramatycznych okolicznościach.
To znaczy, kiedy obalono cesarstwo w 1911 roku, stworzono Republikę Chińską, stolica była w Nankinie, czyli na południu tam, można powiedzieć, w okolicach Szanghaju, mniej więcej w tym miejscu. To jest też ogromne miasto. Potem, kiedy Mao Zedong wygrał z narodowcami i stworzył nowe państwo, które nazywa się Chińską Republiką Ludową, w 1949 roku Pekin znów stał się stolicą kraju i nią jest do dzisiaj. No ale właśnie ten okres komunizmu, okres takiej gwałtownej urbanizacji, kiedy budowano szerokie aleje, nowe budynki, takie bardzo podobne, jakie możemy znać chociażby z Warszawy, Plac Konstytucji czy Pałac Kultury. To jest tego typu architektura. Trochę tego powstało. Wyburzono tą tradycyjną architekturę miejską, ale najwięcej tak naprawdę Pekin się zmienił w latach 80. i 90., kiedy na ogromną skalę był modernizowany. I teraz jak przejdziemy do Pekinu, to zdecydowana większość miasta to jest miasto bardzo nowoczesne i takiej tradycyjnej, parterowej, ceglanej zabudowy prawie już w Pekinie nie ma. Część została odbudowana w ostatnich 20 latach, także to jest taka sztuczna starówka, tak jak mamy ją w Warszawie. Część się zachowała i to na szczęście nie jakieś bardzo atrakcyjne miejsca. Te najpiękniejsze niestety zostały zburzone po to, żeby dać miejsce do nowych bloków, do centrów handlowych, do wielkiego biznesu, także to w Pekinie jest. Chociaż Pekin raczej niż miejscem biznesowym jest miejscem władzy przede wszystkim. Tam się mieści OZPL, czyli Parlament Chiński, tam jest mauzoleum Mao Zedonga, tam są wszystkie ministerstwa i Pekin jest takim miejscem władzy. Tam się to czuje. To jest właśnie takie specyficzne bardzo miasto.
I żeby coś załatwić, że tak powiem, to przyjeżdża się właśnie do Pekinu, czy jednak takie ośrodki władzy i decyzyjne są w Chinach rozcentralizowane?
Na szczęście Chiny nie są scentralizowanym krajem, bo jest za duży na to, żeby się udało to zrobić. Także oczywiście mamy władzę centralną w Pekinie, ale tak naprawdę z punktu widzenia obywatela najważniejsze jest to miejsce, gdzie mieszka. Czy to jest powiat, czy to jest prowincja. Ewentualnie najważniejsze rzeczy się załatwia w stolicy prowincji, ale to też niekoniecznie. Także do Pekinu bardzo często jadą ludzie turystycznie właśnie, dlatego że uważają Chińczycy, że przynajmniej raz w życiu muszą tą stolicę zobaczyć, muszą stanąć w kolejce, żeby obejrzeć woskowego, a może prawdziwego Mao Zedonga. I też dla nich bardzo ważna jest ta tradycja i historia Chin, czyli zakazane miasto właśnie. Świątynia Nieba, która znajduje się troszeczkę bardziej na południe, ale oczywiście też w Pekinie. To jest takie bardzo ważne miejsce kultu dla cesarzy dynastii Ming i dynastii Qing, ostatnich dwóch dynastii. Wielki Mur, który również zachował się w różnych fragmentach na północ od Pekinu. Tam wystarczy pojechać godzinę autobusem i już się dociera do kilku takich najbardziej znanych miejsc. Także trochę tej historii w Pekinie jest, natomiast osoby, które by Pekin zwiedzały, muszą się przygotować, że nie zobaczą jakiegoś bardzo starego miasta, tylko raczej szerokie aleje, korki, mnóstwo ludzi i nowoczesne budynki. Ale historię też zobaczą, zobaczą też troszeczkę historii na pewno w muzeach, więc dobrze jest przynajmniej zajrzeć do na przykład Muzeum Narodowego, żeby troszeczkę się dowiedzieć o bardzo, bardzo bogatej historii Chin.
Wspomniał pan o Wielkim Murze i to nie jest chińska nazwa, prawda? To jest taka nazwa, która została, zdaje się, spopularyzowana przez Anglików, a dla Chińczyków to się nazywa, ta budowla się nazywa inaczej.
No taka prawdziwa nazwa chińska to jest Wanli Changcheng, czyli dosłownie długi mur na 10 tysięcy mil, a 10 tysięcy to był takim symbolem nieskończoności, czyli bardzo, bardzo długi mur. Taka jest nazwa chińska.
I użył pan, znaczy powiedział pan to w jakim języku, bo w Chinach też mamy kilka języków, prawda?
Tak, znaczy Chiny w tym zróżnicowaniu, o którym powiedziałem, też musimy pamiętać o językach. Jest jeden język ogólnonarodowy, to jest standardowy język chiński. On jest popularnie nazywany mandaryńskim, aczkolwiek ta nazwa z lingwistycznego punktu widzenia nie jest trafiona, bo mandaryńska to jest tak naprawdę grupa dialektów, którymi się mówi na północy Chin. No ale możemy tak w skrócie powiedzieć. I to jest ten język, który ja znam. Natomiast w domach bardzo często ludzie mówią w swoich różnych dialektach i innych językach. Wspomnieliśmy o Szanghaju. Szanghaj jest takim miejscem, gdzie mówi się w dialekcie Wu. To jest język, którego ja ani słowa nie jestem w stanie zrozumieć. Kompletnie inny niż chiński ogólnonarodowy. Ten ogólnonarodowy język opiera się w dużej mierze na dialekcie pekińskim, więc w Pekinie większość osób mówi w tym języku, ale jeżeli pojedziemy na przykład na prawdziwe takie dalekie południe, czyli na przykład do prowincji Guangdong, tam gdzie jest miasto Kanton, tam gdzie jest miasto Shenzhen, no to tam z kolei się mówi po kantońsku i to jest też zupełnie inny język. Jak spojrzymy na te tysiące dialektów w Chinach, to możemy je podzielić na 5 głównych grup językowych i różnice między nimi, moim zdaniem, są dużo większe niż różnice pomiędzy językami europejskimi, germańskimi, romańskimi, czy naszym językiem polskim.
Znaczy aż tak, bo według naszego bardzo homogenicznego właściwie spojrzenia polskiego to takie zmiany są trudne do zrozumienia, bo wyobrażam sobie, że można by pomyśleć, że okej, to jest to jakiś rodzaj gwary, ale z tego, co pan mówi, to nie jest gwara, to jest po prostu zupełnie inny system.
Inne
systemy.
Tak, to znaczy one mają, to co je łączy, to jest pismo, dlatego że możemy je wszystkie zapisać znakami chińskimi. Natomiast jeżeli spojrzymy na wymowę i spojrzymy na również konstrukcje gramatyczne, to są zupełnie inne języki, one są z innych rodzin językowych, więc, no ale spójrzmy też na Europa jest mniejsza niż Chiny, więc no, nic dziwnego, że tam jest tyle języków.
Oczywiście, bo tak patrzyłam, znaczy nie to, żeby epatować liczbami, ale myśląc o dzisiejszym spotkaniu też sprawdziłam, że Chiny są ponad 30-krotnie większe od Polski.
Tak,
czyli
tak.
To jest taka rzeczywiście skala i chyba też mniej więcej liczebnościowo to się jakoś tak, jak starałam się podzielić, to jakoś podobnie.
No to jest, też musimy pamiętać, nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym takim elemencie zróżnicowania, bo Chińczycy to jest znowu taki termin dość trudny, bo w państwie, które nazywa się Chińska Republika Ludowa, mieszka bardzo dużo różnych grup etnicznych. I ewidentnie, znaczy bezdyskusyjnie dominuje grupa etniczna Han, czyli ci tacy Chińczycy właściwi, ale jest też tak zwanych, znaczy oficjalnie mówi się o 55 mniejszościach etnicznych. Niektóre z nich to są bardzo duże mniejszości. Na pewno wszyscy słyszeliśmy o Tybetańczykach, o Ujgurach, którzy mieszkają w Xinjiangu, ale w bardzo wielu miejscach Chin, szczególnie na południu, na przykład w prowincji Yunnan, jest bardzo dużo różnych mniejszości. Od Tajów, czyli Tajowie, bo to jest blisko Tajlandii, przez różne inne ludy chińskie, lud Miao, lud Yi, i tak dalej. One mają własne języki, oni są etnicznie inni niż Chińczycy Han, mają własne tradycje i to jest też taka ważna cecha Chin, że to jest państwo multi-wieloetniczne.
Bo właśnie tak się zastanawiam, co powie Chińczyk zapytany skąd jest? Znaczy, czy powie, że jest Chińczykiem, czy będzie mówił jako pierwsza odpowiedź, że wskaże region, z którego pochodzi?
No, jeżeli byśmy zapytali władze chińskie, to nam odpowiedzą, że Chińczyk powie, że jest Chińczykiem i koniec.
Tak.
Natomiast jakbyśmy zapytali pewnie tych różnych ludzi, no to już zależy od nich, czy najpierw się czują na przykład Ujgurami bardziej niż Chińczykami, czy czują się bardziej Chińczykami niż Ujgurami. No, władze by chciały, żeby się przede wszystkim czuli Chińczykami, częścią narodu chińskiego, który jest wieloetniczny. Natomiast to są bardzo skomplikowane sprawy, te tożsamości pojedyncze. Na to się też nakładają tożsamości religijne, bo w Chinach oczywiście jest mnóstwo różnych i muzułmanów żyje dużo, i buddystów, i obecnie chrześcijan, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to, co scala wszystkich ludzi mieszkających w Chinach, to jest jakieś wrażenie, że język, pismo, kultura, historia jest historią cywilizacji chińskiej, która jest wspólna przynajmniej dla głównej części ludzi, którzy mieszkają w Chinach.
Czyli właściwie ta cywilizacja, historia byłaby jakąś taką osią, wokół której jest tożsamość chińska. Tak? Znaczy chińska w sensie dziś obywateli państwa Chiny dzisiejszych.
Tak, oczywiście, no bo z tych mniejszości na przykład nie wspomnieliśmy Mongołów. No połowa Mongolii leży w Chińskiej Republice Ludowej. I to jest ogromna mniejszość. Czy Mandżurów, których teraz jest mniej, no ale dawniej przez 400 lat prawie władali całymi Chinami. Czy Koreańczyków, którzy mieszkają na terenach północno-wschodnich, które są, można powiedzieć, blisko północnych granic Korei Północnej. Także to jest bardzo dużo różnych mniejszości i też na ile oni się czują Chińczykami, na ile nie, no to już są kwestie indywidualne.
I też w ramach takiej różnorodności, bo powiedzieliśmy też tak krótko, pan wspomniał o kuchni chińskiej, ale ta kuchnia chińska to też jest wiele kuchni chińskich,
tak,
prawda?
Oczywiście.
To, co my dzisiaj mamy i kaczkę po pekińsku.
No kaczka po pekińsku jest typowa pekińska, ale jeżeli pojedziemy do Szanghaju, to jest z kolei dość łagodna kuchnia. Tam jest dużo ryb, owoców morza. Jeżeli pojedziemy na południe, wspomnieliśmy o Kantonie, to tam jest bardzo zróżnicowana kuchnia. Tam mówi się, że Kantończycy jedzą wszystko, co ma cztery nogi, a nie jest stołem. Więc to jest kuchnia bardzo bogata. Jeżeli pojedziemy na północ, właśnie wspomniałem o Mongolii wewnętrznej, no to tam jest taka kuchnia, można powiedzieć, mało warzyw, bardzo dużo mięsa. Prowincja Hunan, strasznie ostre, pieprzowe takie potrawy. Syczuan. Mówiła pani o tym, że Polska jest 30 parę razy mniejsza od Chin. Syczuan jest mniej więcej, czyli ta jedna prowincja jest wielkości Polski. I tam na przykład jest bardzo ostra kuchnia, ale to jest taka aromatyczna ostrość. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli te kuchnie zwiedzić wszystkie i rozsmakować się, no to musimy pamiętać, że nie ma jednej kuchni chińskiej. W Chinach się idzie na przykład do restauracji syczuańskiej, albo restauracji chungcińskiej, albo kantońskiej i to są inne zupełnie dania, inne smaki.
A kaczka po pekińsku faktycznie z Pekinu się
tak.
wywodzi?
Tak,
to nie jest marketingowy, taki zmutowany twór tylko.
Nie, to jest sztandarowe danie pekińskie i są dwie sieci bardzo znanych restauracji, które serwują tą kaczkę. Oczywiście w innych miejscach też można ją zjeść. I trzeba pamiętać o tym, że to jest cały rytuał w takim sensie, że to nie chodzi o samą kaczkę, ale wszystko to, co jest oprócz tego. I ta kaczka musi być jedzona w odpowiedni sposób. Ona jest przygotowywana ze skórą. Ja na przykład nie za bardzo lubię skórę, ale ona jest przygotowywana zupełnie inaczej. Jest cięta na plasterki, jest składzona z takim bardzo na ręce się to kładzie, na bardzo cienkim cieście. Dodaje się warzywa, sosy i to się wszystko je razem i to dopiero jest prawdziwa kaczka po pekińsku, koniecznie w Pekinie.
Właśnie też znalazłam takie przysłowie, nie wiem, czy to jest jakiś wymysł internetowy, ale o tym mniej więcej coś takiego, że jeśli nie wydasz na kucharza, to wydasz na lekarza. Więc czy rzeczywiście to jest tak? Znaczy tak u nas też nasza wiedza polska jest zbudowana o medycynie chińskiej, też jest zbudowana na tym, że tam bardzo jest powiązana dieta ze zdrowiem i w ogóle, to, co znaczy zdrowie dla Chińczyka.
Tak, myśli się o tym. To znaczy w ogóle w Azji Wschodniej, tylko w Chinach, jest takie myślenie, że co do człowieka wchodzi, czyli to jedzenie, które przez usta wchodzi do człowieka, to ma bardzo duży wpływ na zdrowie. Czyli niezwykle ważne jest, co jemy, jak się odżywiamy dla naszego zdrowia i również co pijemy. Na przykład tradycyjnie w Azji szokujące było to, że Europejczycy pili zimne napoje, wodę z lodem. Zimne piwo, dla nich to było bardzo niezdrowe, dlatego że wprowadzanie zbyt dużo zimnego do organizmu niszczy ten organizm. Oczywiście teraz się już wszystko zmieniło. Chińczycy na przykład w ogóle nie pili mleka i nie jedli produktów mlecznych. No teraz jedzą. Nie pili dawniej kawy. Nie uważali, że jest niedobra, nawet jeżeli ją znali, że wiedzieli, że istnieje coś takiego. Teraz oczywiście Chiny są bardzo takie już międzynarodowe, więc te rzeczy się zmieniły. Ale tradycyjnie mówi się, że zgodnie z medycyną chińską, jeżeli ktoś ma za dużo tego pierwiastka zimna, to powinien jeść odpowiednie rzeczy, żeby miał więcej pierwiastka ciepła i odwrotnie. I oczywiście na takim poziomie już większego skomplikowania moglibyśmy powiedzieć, które produkty dla kogo, kiedy są najlepsze. I szczególnie dla osób starszych to jest ważne, jak one idą gdzieś do restauracji, czy same się odżywiają. Jeżeli dla nich to jest ważne, to myślą o tym, że to warzywo jest dobre, to warzywo jest złe, tutaj muszę jeść rzeczy ciepłe, tu muszę zimne i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wiedza jest bardzo szeroka i bogata.
I nadal jest obecna w takich wyborach tak. współczesnych Chińczyków, tak?
Tak, znaczy nie wiem, czy młodzi ludzie dobrze znają te zasady, ale wydaje mi się, że takie pokolenie 50+, to świetnie się orientuje w tym, jak poszczególne produkty i sposób przyrządzenia działają na organizm.
Wspomniał pan o Szanghaju jako takim, znaczy to jest w ogóle największe miasto w Chinach, prawda?
No,
bodaj, czy nie
zależy,
wiemy tego?
Zależy jak liczymy, dlatego że teraz jest taka aglomeracja Delty Rzeki Perłowej, która ma ponad 80 milionów mieszkańców i to jest kilka miast połączonych razem. Jest też taka wielka aglomeracja na północy, która się nazywa Jingjingji. I to jest dziwna nazwa, ale to jest Pekin, Tianjin i 8 innych miast. I tam jest ponad 120 milionów mieszkańców, więc jeżeli policzymy to, no to oczywiście one są bezkonkurencyjne. Ale z takich największych miast, no to jest właśnie Szanghaj, Chongqing jest ogromny. Pekin też jest ogromny. To też zależy, jak liczymy. Czy liczymy z całą aglomeracją, czy liczymy to samo miasto wydzielone.
No ale nie, niewielkość najbardziej różni Szanghaj od Pekinu, prawda?
Znaczy, nie, to są pan, ogromne miasta. Zupełnie, tak.
Oba miasta są ogromne, natomiast Szanghaj jest bardziej taką biznesową, tak? Można powiedzieć gospodarczą stolicą Chin.
Tak, no to jest w ogóle historycznie też ciekawe, dlatego że Szanghaj tak naprawdę jest jednym z najmłodszych miast chińskich. Powstał właściwie w drugiej połowie XIX wieku dopiero, kiedy Europejczycy wymusili na Chińczykach otwarcie gospodarcze. Europejczycy chcieli handlować z Chinami, władze cesarskie nie chciały. I Szanghaj był jednym z takich miast tak zwanych traktatowych, które zostały udostępnione do wolnego handlu dla Europejczyków i obok Hongkongu i Kantonu stał się takim najważniejszym miejscem dla handlu międzynarodowego. Także Szanghaj był ważnym portem i ważnym przyczółkiem dla różnych firm zagranicznych, głównie europejskich, japońskich i amerykańskich, które z Chinami handlowały. I w ten sposób Szanghaj wyrósł. No i kiedy Chiny się znowu otwierały na świat od początku lat 80., w tak zwanym okresie reform i otwarcia, to również uznano, że Szanghaj będzie jednym z tych takich, można powiedzieć, sztandarowych miast rozwoju gospodarczego i gospodarki wolnorynkowej. I również zbudowano z niczego niemalże centrum największe w Chinach biznesowo-bankowe w takiej dzielnicy, która nazywa się Pudong, gdzie nie było absolutnie nic. I teraz, kiedy widzimy takie panoramy Szanghaju, gdzie są takie wieżowce jak na Manhattanie, no to jest to właśnie miejsce. Czyli w latach 80. tam była praktycznie, tam nie było żadnych budynków w ogóle, były jakieś rudery tylko. I z niczego zbudowano nowy Manhattan i to jest też teraz miejsce, które jest rzeczywiście chyba takie najbardziej nowoczesne, jeśli chodzi o Szanghaj. Więc warto chociażby zobaczyć te szklane wieżowce, niezwykle drogie i bogate. I to jest jedna z wizytówek Szanghaju. I Szanghajczycy, mówi się, że operujemy stereotypami, to mówi się, że Szanghajczycy to są tacy ludzie, którzy się ciągle śpieszą, myślą tylko o pieniądzach i myślą, gdzie tu jak nie zarobić, bo to jest miasto, które pulsuje pieniędzmi i biznesem.
No, ale to też zgodnie z tym, co pan mówi, tak, że takie było założenie poniekąd, mit założycielski tego nowego Szanghaju jest taki, że to jest miasto biznesowe.
Tak, a co ciekawe, tam również założono w 21 roku komunistyczną partię Chin. Także to jest również miasto, które paradoksalnie jest bardzo ważne dla historii komunizmu w Chinach.
To pewien chichot historii.
Bardzo, bardzo ostry rechot nawet, powiedziałbym.
A co jeszcze mamy w Szanghaju, bo oczywiście to robi imponujące wrażenie, ta wyspy wieżowców, które tam są. Natomiast co jeszcze jest z punktu takiego dla turysty?
Dla turysty bardzo jest ciekawe podróżowanie po tych byłych koncesjach, szczególnie koncesja francuska, tam gdzie między innymi znajduje się polski konsulat. To są takie wielkie, bardzo ładne wille w stylu właśnie takim częściowo europejskim, głównie zbudowane z czerwonej cegły i z piaskowca. I widać tam troszeczkę taki właśnie klimat mieszany, europejsko-azjatycki. Bardzo ładne aleje z szpalerami drzew. I to jest jakieś takie bardzo wyjątkowe dla Szanghaju. Ja bym w Szanghaju jeszcze polecał ogród tradycyjny, bo nie wszyscy, którzy zwiedzają Chiny, mogą się udać do takich typowych miast ogrodów jak Suzhou, jak Hangzhou, czy mniejsze miasteczka, ale będąc w Szanghaju można odwiedzić ten park, on się nazywa Yuyuan, czyli park Yu, który jest też prawie w samym centrum i jest bardzo typowym przykładem tak zwanego klasycznego ogrodu południowego chińskiego. I w Europie bardzo mało jest takich miejsc, a to jest jeden z takich przepięknych parków, bardzo lubię to miejsce. Więc jest trochę też tradycji w Szanghaju, no jest bardzo dużo centrów handlowych i to dla turystów chińskich, którzy przybywają do Szanghaju, to jest absolutnie coś, co trzeba zrobić, czyli właśnie trochę tego blichtru i pieniędzy trochę się w tym świetle ogrzać. No ja bym zwrócił też uwagę na kuchnię, dlatego że Szanghaj jako stolica pieniędzy i biznesu jest też miejscem, gdzie są świetne restauracje, gdzie bardzo dużo, w ogóle Chińczycy przykładają dużą wagę do jedzenia. I bardzo jest prosty sposób dla turysty, żeby odkrył, jakie miejsce jest dobre. Tam, gdzie są wielkie kolejki. Czyli iść tam, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie się ustawiają wielkie kolejki Chińczyków, a nie obcokrajowców przed drzwiami. Trzeba tam często czekać długo. To jest miejsce, które niewątpliwie jest dobre, bo dla Chińczyków nie liczy się wystrój wnętrza, tylko liczy się jakość kuchni.
Rzeczywiście ta estetyka też będzie takim szokiem, myślę, że pewne rzeczy takie...
Tak, nie zwracam uwagę czasami na różne rzeczy. Jakieś tam wiszące, to nawet w Japonii jest wiszące kable elektryczne gdzieś tam, coś tam odpadające, coś tam na taśmę klejącą sklejone. To nic nie szkodzi. Ważne, że w restauracji jest dobre jedzenie.
A kim są dzisiejsi Szanghajczycy? To znaczy, skąd oni głównie przybyli?
No, to jest tak, że w Chinach ta mobilność jest oczywiście duża, natomiast z drugiej strony w Chinach jest taki nadal system, który się nazywa po chińsku hukou, czyli system zameldowania w danym mieście. Więc nie jest łatwo komuś zmienić na stałe miejsce zamieszkania. Więc Szanghajczycy w dużej mierze są rodzimi z Szanghaju. Oczywiście bardzo dużo ludzi tutaj do Szanghaju przyjeżdża szukając pracy. Jest bardzo dużo w Chinach robotników czasowych, którzy przypływają do tych jak fale, do tych miast, budują, pracują w różnych takich miejscach, gdzie jest potrzebni są pracownicy fizyczni. Ale oni nie są na stałe zameldowani, czyli oni nie są tą ludnością miejscową stałą. Więc dzisiaj możemy powiedzieć, że w tych największych miastach, no w dużej mierze to jednak są ludzie stamtąd, drugie, trzecie pokolenie. A właśnie przypomniało mi się, gdy pani pytała, jak Chińczycy odpowiedzą na pytanie, skąd jesteś. Bardzo często odpowiedzą, mówiąc, skąd pochodzi rodzina w trzecim, czwartym, piątym pokoleniu. Więc nawet jeżeli ktoś mieszka w Szanghaju od 50 lat, zapytamy go, a skąd jesteś? To na przykład powie, jestem z prowincji Shanxi. I to jest dlatego, że jego rodzina stamtąd pierwotnie pochodzi. Więc to jest też bardzo ciekawe dla Chin, że jest bardzo długa taka pamięć tego, skąd ktoś pochodzi.
Bo myślę, że to takie domniemanie tutaj kanapowe moje, ale też tam nazwiska się bardzo często powtarzają, prawda? I też chyba to też jest rodzaj takiej identyfikacji, jak ktoś mówi, skąd jest, no to znaczy, że to jest jedna z tych rodzin przysłowiowych Kowalskich, skądś tam.
No tak było dawniej, teraz już teraz tak nie już jest, nie. Dlatego że te najbardziej popularne nazwiska to są setki milionów osób, które noszą te nazwiska, więc to już nie są jedne rodziny. Na wsiach czasami się rzeczywiście znajdzie wsie, które są zdominowane przez jedną rodzinę, jeden klan albo dwa. Na przykład ta wieś, prawie wszyscy mają tam nazwisko Chen. Inna wieś, prawie wszyscy mają nazwisko Zhang. I to rzeczywiście były takie wielkie klany, które się osiedlały w danym miejscu. Natomiast teraz, jeżeli ktoś się nazywa te najbardziej popularne nazwiska, jak Wang, Li, Zhang, no to są setki milionów osób, więc już to są giganty, to już no nie są klany rodzinne, to jest dużo więcej, ale nadal uznaje się w Chinach, tak jak dawniej się uznawało, że nie powinny dwie osoby o tym samym nazwisku wychodzić za siebie za mąż. Okay. Czyli małżeństwo pomiędzy panem Li i panią Li jest uznawane za jakoś taką niezbyt fortunne, mimo że no wiadomo, że teraz geny tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że będą jakoś wspólne, ale nadal ta tradycja, bo dawniej był zakaz właśnie żenienia się w ramach klanu rodzinnego jednego.
Powiedział pan, że w Szanghaju jest tak o tym parku południowym, gdzie tam można trochę znaleźć oddechu od wielkiego miasta. I też powiedział pan, że Chińczycy lubią dużo podróżować po kraju, zwiedzają kraj. I to właśnie jeśli ktoś ogląda różnego rodzaju media społecznościowe, to co rusz wpadają mu takie filmiki o na przykład szklanych kładkach, szklanych mostach.
O, tak.
I to często właśnie z Chin są obrazki.
Tak, tak. No to jest kilka takich miejsc. Chiny to jest też kraj, gdzie są przepiękne góry, absolutnie przepiękne. Takie najsłynniejsze góry to są góry żółte, Huangshan. Chińczycy mówią o tak zwanych pięciu świętych górach. To są góry w różnych miejscach Chin, które są bardzo znane turystycznie, ale też historycznie. Ale też na przykład bardzo znanym miejscem jest takie miejsce, które się nazywa po chińsku Zhangjiajie, które być może kojarzy się z filmem Avatar, dlatego że zresztą inspiracją dla takich najbardziej widowiskowych fragmentów, takich gór maczugowych, które są jak iglice, gdzieś tam spowite mgłą i na nich rosną jeszcze drzewa, to jest inspiracja prawdziwa, to jest właśnie w Chinach. I to miejsce jest jednym z najbardziej obleganych turystycznie, ale dzięki temu można rzeczywiście te miejsca zwiedzać i przejść się taką kładką, gdzie patrzymy w dół i mamy 200 metrów absolutnie niczego. I możemy spojrzeć, na przykład tam jest takie bardzo znane miejsce, gdzie jest kładka dookoła jednej z tych takich maczug i też jest pokryta szklaną podłogą, nie wiem jak to nazwać. No więc można sobie wyobrazić, że idzie się zawieszonym w pustce. Także takich atrakcji jest sporo, ponieważ biznes turystyczny w Chinach jest wielkim biznesem. I firmy turystyczne, ale również rządy lokalne bardzo chcą ściągnąć turystów do siebie, więc budują bardzo dużo takich miejsc, więc możemy powiedzieć, że zwiedzanie Chin może być trudne, bo są wszędzie tłumy, ale z drugiej strony jest bardzo wygodne, bo jest świetna infrastruktura hotelowa, transportowa i właśnie te wszystkie kładki, mostki i tak dalej, wszystko jest zmyślane myślą, pomyślane z myślą o tych tłumach turystów.
I jeszcze takie jedno pytanie, bo skoro mówimy o stolicy politycznej Pekinie, Szanghaju, stolicy ekonomicznej, to co byłoby, co będzie stolicą kulturalną Chin, co możemy wskazać? Czy to też Pekin, no bo tam siłą rzeczy
tak, no,
przy decydentach też mogą być takie dobre ośrodki.
Znaczy, jeżeli spojrzymy na ofertę kulturalną, czyli to, gdzie są najlepsze koncerty, gdzie są najlepsze teatry, muzea, no to nadal to będzie Pekin, Szanghaj i jeszcze dodałbym Kanton, to są te trzy miasta. I one są tak zwanymi miastami pierwszej ligi w kulturze. Miasta drugiej ligi też mają świetną ofertę kulturalną, a co takie miasta jak, nie wiem, Wuhan na przykład, jak Tiendzin, o którym wspominaliśmy, jak Shenzhen i tak dalej. Natomiast jeżeli byśmy pomyśleli historycznie, no to pewnie lepiej było pójść kluczem dawnych stolic. I oczywiście Pekin tu jest bardzo ważne, ale jest bardzo ważne inne miasto, które się nazywa Xi'an. Ono jest trochę bardziej na zachodzie i to jest miasto, które było stolicą Chin w okresie największej świetności chińskiej za panowanie dynastii Tang. To jest od VII do X wieku naszej ery i to była wielka metropolia, gdzie było milion osób, czyli to było wielkie miasto jak na tamte czasy i to jest miejsce, gdzie jest też bardzo, bardzo dużo znanych rzeczy, takie jak Armia Terakotowa, jak grobowiec jedynej kobiety cesarza Wu Zetian, taki jak Las Stelli, czy takie wielkie zabytki piśmiennictwa chińskiego, więc to też jest bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o historię. Także dużo, dużo informacji, dużo miejsc do zwiedzenia.
No i nie jedna podróż na pewno.
Nie jedna podróż. Można latami podróżować i za każdym razem co innego oglądać. I też trzeba się zastanawiać, czy bardziej właśnie cywilizacja, czy bardziej współczesne państwo, czy bardziej interesuje nas przyroda, bo Chiny oferują to wszystko, ale wszystkiego naraz nie zobaczymy.
Dziękuję bardzo. Kraje i obyczaje, Monika Stachura.
Dziękuję bardzo.
Materiał sponsorowany przez Biuro Turystyki ZNP Logos Tour, które oferuje wyjazdy kulturowo-poznawcze na 7 kontynentów, spełniając marzenia o poznawaniu świata. Wyjątkowy standard, indywidualne podejście oraz unikalne atrakcje sprawiają, że egzotyczna przygoda jest na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji na logostour.pl.